Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
To się wytnie.
Nerdy nocą?
Jest takie złe. W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Pamiętasz Niziuskiego siódme wtajemniczenie? Tam było coś takiego jak wielka kołomyja elementarna, która polegała na tym, że były drzwi do łazienki z dwóch stron i były dwie bandy. I najpierw jedna banda goniła drugą bandę, oni biegali przez te drzwi dookoła, bo było dwoje drzwi. Tamci, którzy byli gonieni, to w pewnym momencie zaczynali być goniącymi, bo widzieli tamtych, co to ich gonili, ale jeszcze te tyły i tak się gonili.
A jak chcieli siku?
To była młodzież. Młodzież nie chce siku.
A, no bo łazienka, nie?
Nie, w powieściach dla młodzieży z lat tam 60.
Młodzież nie sika.
Nie.
I nie myją się także.
Na pewno w podróży za jeden uśmiech się myli. Bo oni tam jakichś studentów spotkali i studenci się myli.
Studenci myją się. Czyli literatura nie odzwierciedla rzeczywistości. Tylko opisuje rzeczywistość idealną, w której
literatura
studenci
dla młodzieży.
Się myją.
Tak. No właśnie, o literaturze.
O literaturze. Chciałam się ciebie spytać, moja droga, jak się wydaje książkę?
To bardzo skomplikowane pytanie.
Ale od razu powiedzmy, to nie jest poradnik dla szarego człowieka, który marzy o byciu autorem. Tylko opowiemy raczej o tym, w jaki sposób przebiega proces wydania książki.
Może zaczniemy od tego, że od 6 lat pracuję w wydawnictwie. Jako częściowo wydawca, obecnie jako redaktor inicjujący w dwóch wydawnictwach.
Chciałabym się dowiedzieć, co oznaczają te funkcje. Czym się różni wydawca od redaktora, a jeszcze tym bardziej od redaktora inicjującego?
Redaktor inicjujący, jak sama nazwa wskazuje, inicjuje publikację. On jest na samym pierwszym etapie procesu wydawniczego. Wymyśla tematy.
Na jakiej podstawie je wymyśla? Siedzi i sobie je wymyśla, czy na przykład rozmawia z autorami i autor ma jakąś propozycję inteligentną?
Pół na pół. Pół na pół.
To fajnie.
Częściowo jest tak, że ja szukam tematów na przykład na jakichś konferencjach, patrzę co się publikuje, patrzę trochę co konkurencja wydaje, ale też są spontaniczne zgłoszenia i jeżeli są one rozsądne, to jak najbardziej je również przyjmuję.
I redaktor inicjujący spotyka się z autorem na przykład na sushi, tak jak dzisiaj?
Tak jak
dzisiaj. I o czym rozmawiają? Chcesz wydać
tak,
książkę
właśnie.
Kocie? Na przykład taki autor mówi, dzień dobry, ja mam książkę i pani tak mówi, żeby pani chciała ją wydać. I jak to wygląda?
Ja przede wszystkim pytam się, o czym jest ta książka, do kogo jest skierowana, czy jest wynikiem jakiejś pracy naukowej, czy jest wynikiem praktyki, bo wbrew pozorom prace naukowe to jest troszeczkę coś, czego się później nie czyta.
Trzeba by to zbeletryzować, czy jak to się mówi? Jak to się mówi?
Znaczy nie chodzi nawet o zbeletryzowanie, tylko chodzi o temat, o tematykę, o zagadnienie.
Że one są bardzo ścisłe, one hermetyczne,
bardzo
wąskie, specjalizowane,
teoretyczne. One są bardzo teoretyczne. Myślę o moich czytelnikach. Czyli kto chciałby tę książkę przeczytać, kto będzie nią zainteresowany.
Jeżeli ktoś robi półrozpad jakiejś komórki w danych warunkach i na ten temat pisze doktorat...
To musi powiedzieć dlaczego i kto będzie tym zainteresowany.
To 3 osoby przeczytają prawdopodobnie, albo 5, jeszcze rodzina.
Nie chciałabym z nikogo zniechęcać, ale no prawdopodobnie to nie będzie bestseller.
A co to jest bestseller obecnie na polskim rynku? Ile?
Mówimy o książkach specjalistycznych. Bestseller to będzie kilka tysięcy egzemplarzy. Kilka wydań na przykład.
Kilka wydań po 2000 każde?
No, to by była dobra książka, ale są takie książki.
A dystrybucje są w księgarniach specjalistycznych, w internecie i w Empiku też są na przykład?
Niektóre. Ale z tego co wiem, polityka Empiku jest trudna. I wydawcy nie zyskują zbyt wiele na kontakcie z Empikiem, z tego względu, że Empik pobiera duże marże i tam są marże praktycznie za wszystko. Za wystawienie książki na półkę jest marża, za wystawienie jej, nie wiem, w dziale bestsellery czy w dziale nowości również jest marża.
Za położenie wyżej na półce i niżej
też
na półce?
Oczywiście. No i jeszcze po jakimś czasie są zwroty, czyli jeżeli się książka nie sprzeda, to ona wraca do wydawnictwa. Oczywiście marże są pobierane, bo Empik swoje zrobił. No, książek specjalistycznych raczej trudno je sprzedać w Empiku.
To gdzie się je sprzedaje?
Zazwyczaj albo w księgarniach specjalistycznych, albo bezpośrednio na przykład przez telecentrum, które dzwoni do instytucji.
I mówi, mamy takie coś w ofercie? To jest tak. W obszarze waszych zainteresowań być może?
Ja sprzedaję też książki na konferencjach.
O, specjalistycznych.
Tak, oczywiście.
I tam też znajdujesz autorów.
To jest świetna okazja, żeby znaleźć autorów i to jest świetna okazja, żeby sprawdzić swoje książki, no bo tak naprawdę ja nie mam na co dzień kontaktu z czytelnikami. Ja mam kontakt z autorami, oczywiście z branżą, ale ten koniec jakby tego łańcucha rzadko się pojawia. O wiele rzadziej niż bym sobie tego życzyła, no bo tak naprawdę przecież to wszystko jest dla ludzi. To oni powinni kupować, to oni powinni decydować, co chcą czytać.
Ostatnio, jak się miałyśmy okazję zorientować, bardzo popularne jest czytanie poradników.
Tak, mamy na koncie wspólny sukces z Kają.
Choć przybijemy piątkę.
Przybijamy piątkę.
Poradniki w ogóle zawsze chodziły, z tego co pamiętam. Na wszystkich tych konferencjach, na targach książki i tak dalej, jak jest rozmowa z wydawcami, to oni opowiadają właśnie, że albo hitowy autor z zagranicy, albo jeden z trzech hitowych polskich autorów z bardzo dobrą promocją, albo poradniki i książki kucharskie.
Poradniki się sprzedają, bo ludzie mają problemy.
To się nigdy nie skończy.
No myślę, że tak. Myślę, że tutaj mamy jeszcze na co najmniej kilka dobrych poradników materiały.
To prawda. Nie mówiąc o tym, że jak jednak ludność twierdzi, że nie ma problemów, to na pewno ktoś jakiś wymyśli i nam sprzeda i nagle wszyscy będziemy musieli kopać krem na celulit albo coś równobiotycznego.
Dużo osób nam w ogóle sprzedaje tematy przecież.
Dobra, pani redaktor inicjująca.
Tak.
W jaki sposób przychodzą i sprzedają nam tematy ludzie?
Ja bardzo dużo z ludźmi rozmawiam. Z autorami. Gdzie jest problem? Oni szkolą. Więc się pytam, jakie się pojawiają pytania na szkoleniach, co jest dla ludzi niejasne, gdzie się zmieniają przepisy, z jakimi problemami zgłaszają się do was czytelnicy. Ja w tej chwili pracuję w takim wydawnictwie, które się zajmuje administracją publiczną i tam jest bardzo dużo problemów.
Kopalnia.
I bardzo są to ciekawe tematy.
A co na przykład ciekawego ostatnio redagowałaś już nie jako redaktor inicjujący, tylko jako redaktor redagujący?
No ja notorycznie redaguję książki takie z pogranicza informatyki, ale bardziej takie zarządzanie projektem informatycznym, inżynieria wymagań, metodyki zwinne.
Metodyki
to specjalnie
zwinne.
Dla Kai.
Dzisiaj się dowiedziałam, co to są metodyki zwinne i w życiu mi by do głowy nie przyszło. Wiem oczywiście, jak to jest w oryginale. Nie mówmy, niech napiszą, tak. Niech zgadną, co to są metodyki zwinne.
To wcale nie jest chyba trudna zagadka.
I naprawdę mam wrażenie, że wszyscy znamy to słowo po angielsku, ale polskie tłumaczenie naprawdę mnie rozśmieszyło.
Jest interesujące, już nie mówiąc o mistrzu młyna, który się nie przyjął na szczęście.
Co to jest mistrz młyna?
Scrum Master.
Seriously?
Tak, bo to jest... Przecież to jest nomenklatura wzięta z rugby. Cały Scrum jest wzięty z rugby. Kaja, żyjesz?
Wszystko dobrze, proszę nie stosować na mnie żadnych zwinnych technik.
Abstrahując od mistrza młyna. Nie, na szczęście to się nie przyjęło w Polsce. Powiem tak, ja też redagując te książki troszeczkę mam wpływ na tę nomenklaturę, która się przyjmie. Kolejna rzecz, na którą się nie zgodziłam, to jest coś takiego jak historie użytkownika, user story. Mm-hmm. I jedni z moich autorów przetłumaczyli to jako historyjki użytkownika.
Ha, 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 takie śmieszne historyjki.
Ten pierwszy autor, którego redagowałam, powiedział, że historyjki to są w gumie do rzucia i trochę mnie tym przekonał. Mi się bardzo podobają te metodyki zwinne, też trochę dzisiaj rozmawiałam o nich w medycynie.
Będzie książka?
Myślę, że to jest troszeczkę za mały materiał na książkę, ale może będzie książka połączona z czymś innym jeszcze. Ja wszędzie widzę książki.
To zaraz o tych różnych rzeczach, które może zaproponować wydawca oprócz wydania książki, ale najpierw chcę wydać książkę. Autor napisał...
Ty już wydałaś.
Ja już wydałam. Co też było bardzo ciekawym doświadczeniem i każdemu polecam, bo to jest w ogóle fascynujący proces i fajnie sobie zdawać z tego sprawę nawet jako zwykły czytelnik. Coś się działo po drodze. chodziłam na jakieś prelekcje na niektórych konwentach, gdzie wydawcy fantastyki opowiadali, jak oni wydają książkę, co się wtedy dzieje, ile ludzi przy tym pracuje. To były super ciekawe rzeczy, no ale to było wiele lat temu i jestem ciekawa, co się zmieniło.
No myślę, że teraz się wszystko odbywa troszkę szybciej i troszkę bardziej jest skomputeryzowane, ale...
To już tak technicznie. Dobra, mamy autora, autor porozmawiał sobie z redaktorem inicjującym, wydawnictwo mówi mu, że go bierze.
To znaczy spokojnie, spokojnie.
Jeszcze.
Pierwszym etapem, i to nie tylko w wydawnictwie, w którym teraz pracuję, ale w innych wydawnictwach również, jest wypełnienie jakiegoś kwestionariusza, mówię jakiegoś, bo on przyjmuje różne postacie, który zawiera podstawowe informacje na temat książki. Bo bardzo często jest tak, że książka w momencie wchodzenia do planu wydawniczego wcale nie jest napisana. Mhm. Jest jakiś pomysł, jest szkic, jest zarys, jest temat.
Trochę spisu treści.
Który się dołącza do tego kwestionariusza bądź ankiety. Jakiś krótki konspekt. I na podstawie tego kolegium wydawnicze, które spotyka się, no w zależności od potrzeby, to zależy ilu jest wydawców, kolegium wydawnicze decyduje. Zazwyczaj w kolegium wydawniczym jest dyrektor wydawniczy, jest jakaś osoba, która zajmuje się produkcją, która jest w stanie powiedzieć na przykład, jak szybko książka zostanie złożona, czy potrzeba jakichś specjalnych informacji do drukarni, jeżeli na przykład jest twarda oprawa, to zawsze troszeczkę dłużej to trwa. Na kolegium wydawniczym powinien też znajdować się szef marketingu. On to później będzie sprzedawał, no i on musi wierzyć w ten pomysł. No i redaktor inicjujący albo wydawca, czyli osoba, która to wszystko rozpoczęła. Jest to gremium kilkuosobowe i one dyskutują ze sobą, czasem się kłócą, czasem żartują.
A mają wpływ na przykład na to, co, jeżeli autor przedstawił taki konspekt, tak, ma ofertę tej swojej książki, która powiedzmy jeszcze nie jest napisana i kolegium na przykład mówi, fajna książka, fajny pomysł na książkę, ale przydałoby się i tutaj autor tego na mnie napisał, ale czy on wie, że na przykład fajnie by było, żeby dopisać jeszcze rozdział na taki temat, bo przypadkiem znamy się na tym temacie.
Szczerze mówiąc, taka sytuacja występuje znacznie częściej niż wprowadzenie książki do planu bez żadnych zastrzeżeń. No i wtedy ja informuję autora, że książka weszła do planu, że mu gratuluję i ewentualnie, że kolegium wskazało takie i takie elementy, które można by zmienić albo nad nimi popracować.
Kto decyduje o tym, ile autor ma czasu na napisanie książki? Czy to się już wypełnia w kwestionariuszu?
To zależy chyba od wydawnictwa, ale w tej chwili ja mam dość duży komfort, ponieważ ja polegam na autorze. Mm-hmm. Ja zawsze mówię moim autorom, że ja nie będę im wyznaczać terminu nadesłania manuskryptu. Mm-hmm. Mają go sobie wyznaczyć sami i mają go dotrzymać.
Nie ma nic lepszego niż zdyscyplinowany autor, naprawdę. Nieważne czy dobre, nieważne czy wszystko, ważne, że jest na czas.
To też się zdarza rzadko.
Autor powiedzmy, że ma oddać 1 października książkę, znaczy rękopis, manuskrypt. To się pięknie na to mówi, a to są po prostu pliki
maszynopis
w Wordzie.
Maszynopis nawet się w tej... Ja się nauczyłam mówić maszynopis. W jednym z wydawnictw, z których pracowałam i zawsze mówię tak z rozpędu maszynopis.
To nawet nigdy nie leżało koło papieru, ale jest to maszynopis.
No przyjmujemy w postaci elektronicznej, bo szkoda tego papieru.
Jasne. Objętość, na jakim etapie się określa objętość? Bo potem objętość ma wpływ na wiele rzeczy już
Powinno się określić już na etapie kolegium wydawniczego. Mhm.
Na podstawie konspektu.
Autor
ją
określa.
Autor określa. Dzień dobry, zmieszczę się na takiej, a takiej objętości maszynopisu.
Autor to podaje w ankiecie. Mhm.
No on pisze, on oddaje.
To znaczy spokojnie, najpierw zawieramy umowę.
Ach, ja to już bym chciała do roboty.
Taki detal.
Jakie są ciekawostki w umowie?
Ciekawostka jest taka, że praktycznie każdy autor wynajduje w niej coś innego, co go niepokoi. I to jest zabawne, bo bardzo często wystarczy tym osobom po prostu wyjaśnić, napisać to prostym językiem i oni absolutnie to akceptują.
Na przykład, co ich niepokoi?
Na przykład w momencie, kiedy jeszcze braliśmy książki na CD-romach, tam było napisane, że autor musi dostarczyć oryginał nośnika. I bardzo wielu autorów interpretowało to tak, że musieliby oddać swoje komputery, co rzeczywiście można to tak zrozumieć. Ja się absolutnie zgadzam.
Jest to tak sformułowane, że niepokój jest, zwłaszcza, że oryginał nośnika, a jak ja to mam na 14 nośnikach, no które z nich jest oryginałem?
W związku z tym ja tak naprawdę zrezygnowałam trochę z tego paragrafu, bo on niczemu nie służył. Duży problem jest ze zrozumieniem paragrafu, który mówi, że wydawca może przekazać prawa innemu wydawnictwu i że autorom nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
A co to oznacza tak w praktyce?
Ja wydaję w tej chwili w wydawnictwie, który ma jakiś brand, a chcemy sobie zrobić inny brand i wydać to pod innym brandem, bo tak nam bardziej pasuje.
No pewnie. Mnóstwo wydawnictw tak robi.
Tak, oczywiście. Są wydawnictwa, które mają kilkanaście tych brandów.
Na przykład dla każdej serii sobie wynajdują nowy brand.
Autorzy odbierają ten paragraf tak, że bardzo się boją, że im nikt nie zapłaci.
Ale ten pierwszy powinien im zapłacić, nie?
Chodzi o to, że w tym paragrafie jest powiedziane, że autorzy nie dostaną z tego tytułu dodatkowego
wynagrodzenia. Okay.
A to jest bardzo trudne dla niektórych do zrozumienia.
A jak się autorom płaci? Bo wiesz, no te wszystkie afery, tutaj autor, który dostaje za mało pieniędzy albo za dużo. Wiem, że są dwa rodzaje płacenia autorowi.
Trzy. Tak naprawdę.
Wiem o dwóch. Pierwszy jest taki, że umawiamy się na kwotę i pa. Autor dostaje za zrobioną robotę tyle, a tyle pieniędzy i do widzenia. Wydawnictwo potem z tym robi, co chce.
Tak.
Plus minus chyba to, że musi opublikować, bo taki jest zwykle zapis w umowie. Po drugie, że może się umówić na częściowo na stałą kwotę, a częściowo na procent od liczby sprzedanych egzemplarzy.
No i trzeci jest taki, że tylko na procent od liczby sprzedanych egzemplarzy.
O, nie wiedziałam, że to jeszcze chodzi. Brzmi dość ryzykownie. Ludzie ryzykują ten trzeci rodzaj często?
W tym wydawnictwie, w którym teraz pracuję, nie proponuję takiego sposobu.
Ale jakby co jest taka możliwość?
W innych się to zdarza.
Poszłabyś na coś takiego jako autor?
To zależy, jakim bym miała materiał. Jeżeli byłabym przekonana absolutnie, że jest to bestseller i wszystkie znaki na niebie i ziemi by na to wskazywały.
I miała zaufanie do promocji tego wydawnictwa, że dołoży starań uczciwie.
To wtedy tak.
Ale umówmy się, wydawnictwu też się opłaca, żeby jednak robić uczciwą promocję, no bo też zarabiają na takim interesie. Możemy rozmawiać o kwotach, czy nie bardzo?
Nie, bo rozrzut jest bardzo duży. Mhm.
Znam też takich, którzy wydają z własnym sumptem swoje specjalistyczne publikacje. Na przykład pamiętasz, robiłyśmy kiedyś coś takiego dla tych chłopaków, którzy prowadzą szkolenia i oni chcieli mieć naprawdę fajnie zrobione, dobrze wydane skrypty szkoleniowe.
90% książek, które są publikowane za pomocą czy z metodą self-publishingu, kompletnie nie radzi sobie na etapie promocji i dystrybucji. Myśmy akurat były w takiej sytuacji, że oni mieli własną dystrybucję i oni to dystrybuowali tylko i wyłącznie podczas swoich szkoleń, przecież to nawet nie miało ISBN-u.
Mm-hmm. I te szkolenia były nie tanie i tym ludziom, którzy brali w tym udział absolutnie
oni to dawali jako materiały szkoleniowe. No i w takiej sytuacji absolutnie nie potrzeba do tego wydawnictwa.
A kiedy można nie mieć ISBN-u, a kiedy koniecznie trzeba mieć?
Jeżeli zamierzamy książkę sprzedawać, to ona musi mieć ISBN.
A jeżeli dołączamy ją do szkolenia jako materiał, to nie musimy.
Wszystkie książki, które mają ISBN, muszą być wysyłane do 17 bibliotek.
W Polsce?
W Polsce.
Za granicą nie?
Nie.
Okej. Okay.
17 to jest tam minimum.
I to jest obowiązek spoczywający na wydawcy?
Na wydawcy. Absolutnie tak. I on musi zawsze te 17 egzemplarzy mieć w pogotowiu i musi się je wysłać, bo taki jest obowiązek wynikający właśnie z nadania ISBN-u.
A korzyści z nadania ISBN-u są jakie?
No, można książkę sprzedawać. Znaczy trudno mówić o korzyściach i wadach, no bo to jest po prostu system używany na całym świecie i tak po prostu jest. Tak jak czasopisma mają ISSN.
I wtedy wyglądają poważniej.
No wtedy są czasopismami, bo bez tego to trudno powiedzieć.
To są gazetką, którą sobie zrobiłem. Powiedzmy, że na przykład prowadzę szkolenie, chcę sobie wydać taką fajną książeczkę, która będzie na temat tego szkolenia i jeżeli zrobię to własnym sumptem, to mam koszty grafika, redakcji, korekty, drukarni.
Bardzo często pod warunkiem, redakcji nie, że, bo bardzo często...
Pod warunkiem, że oczywiście nie zrezygnuję z którejś z tych właśnie etapów oprócz drukarni, ale też oczywiście mogę to pieprząć na swoją drukarkę w swoim własnym biurze i zajechać jej toner.
Znaczy myślę, że to zależy od tego, czy po prostu taka osoba widzi klientów poza tą swoją wewnętrzną siecią. Mhm. Bo zdarza się na przykład tak, że książki są drukowane, jakaś partia do dystrybucji wewnętrznej, na przykład ktoś zamawia 100 książek, a kolejne 100 drukuje się do sprzedaży w ogólnym kanale dystrybucji.
Robiłam kiedyś taką jedną. Firma postanowiła wydać książkę, którą staną wszyscy pracownicy i będą mogli rozdawać klientom, a oprócz tego była do sprzedaży no dla chętnych, ona była dość specjalistyczna.
Bardzo często tak robią wydawnictwa medyczne. Na swoich konferencjach rozdają zaprzyjaźnionym lekarzom, ale jest jakiś nakład, który można sobie...
Tak, jeżeli lekarz, który nie przyjechał na konferencję, a jednak chce mieć, to czy jesteśmy w stanie wykonać symulację, ile kosztowałaby mnie? Mam szkolenie, chcę wydać 60 egzemplarzy czegoś pięknego i chcę to robić raz na pół roku. Czy bardziej mi się opłaca skorzystać z wydawnictwa, czy zrobić to samemu i wypożyczyć z wydawnictwa ludzi, a nie zatrudniać całą firmę?
Ja bym powiedziała tak, jeżeli ma być dystrybucja wewnętrzna, to...
To lepiej sobie to zrobić z ludźmi, których się do tego najmie. Czyli na wydawnictwo decydujemy się, jeżeli...
Jeżeli chcemy, żeby nasza książka była sprzedawana. No albo jeżeli chcemy mieć większą pewność tego, że zostaną podjęte działania, żeby książka osiągnęła sukces. Wydawnictwo zazwyczaj ma kilku sprawdzonych redaktorów, korektę, ma składaczy...
Specjalistów technicznych, jak to się mówi, konsultantów. Mhm.
Wydawnictwo może zorganizować recenzenta.
O,
a z recenzentem również trzeba zawrzeć umowę i załatwić to wszystko formalnie. Także jeżeli ktoś chce mieć pracę recenzowaną, to myślę, że...
I porządnie wykonaną.
I porządnie wykonaną.
Bo ogólnie jest takie założenie, że wydawnictwo zrobi fachowo.
Myślę też właśnie, że jest to kwestia przeliczenia sobie kosztu pracy włożonej w ogarnięcie tego. No bo zakładając, że za wydanie książki zabiera się osoba, która nie ma o tym zielonego pojęcia.
Niektóre drukarnie, które nas obsługują, wystawiają instrukcje dla osoby dostarczającej pliki do druku.
Domyślam się.
I one są napisane tak, że widać, że one są na podstawie doświadczeń tej drukarni z ludźmi, którzy przysyłali różne rzeczy i czasami chce mi się płakać, jakie rzeczy nie są oczywiste. Na przykład, że jednak książka w JPEG-ach to nie jest dobry pomysł, a książka w Wordzie to są same kłopoty. Ja wiem, że to tak trochę na to patrzę ze środka branży, nie jako szary człowiek, ale...
No ale żadne wydawnictwo nie składa w Wordzie i jakaś jest przyczyna ku temu, tak?
Tak.
Są programy do składania i ja wierzę, że one są naprawdę po to, żeby ułatwić życie. Poza tym zacznijmy od tego, że w Wordzie czy w innym programie, takim edytorze tekstu, to na każdym komputerze to inaczej wygląda.
Teoretycznie dopiero na PDF-ie ma wyglądać tak samo na każdym komputerze, a to też różnie bywa.
No nie każdy umie zrobić PDF-a.
Tak, ogólnie rzecz biorąc mam taką propozycję, że jeżeli ktoś chce coś wydawać, niech się zgłosi do fachowego grafika.
W ogóle do fachowca. Bo po prostu można się, mówiąc kolokwialnie, uchytać strasznie przy wydaniu książki. Uwielbiam to słowo. Uchytać się.
Uchytać? Tak, to brzmi jak człowiek, który już wachluje się spoconym kawałkiem bawełny, bo się zmęczył.
Bo to właśnie to znaczy.
Dobre słowo, jeżeli wiadomo od razu, co znaczy.
A jaka jest pierwsza książka, którą złożyłaś?
Pierwszą rzeczą, którą wydawałam jakoś bardziej samodzielnie, to były instrukcje sprzętu komputerowego w czasach, kiedy weszła ustawa o języku polskim i nagle wszystkie te instrukcje musiały być w języku polskim.
Dobra fucha.
Świetna fucha, ogromnie za nią tęsknię, było ekstra, bardzo źle płacili, ale zabawa była przednia. Powiedziało tak, potrzebujemy kogoś, kto a. przeczyta te wszystkie instrukcje, bo oni sprzedawali sprzęt komputerowy. Po drugie b. przetłumaczy to na polski. Na polski taki, żeby nie było problemu z Radą Języka Polskiego, ani z żadną ustawą czy zaleceniem. Po trzecie to złoży, po czwarte wyślę to do drukarni i będziemy mieć święty spokój i to potem sobie przyjedzie z tej drukarni i my to po prostu będziemy wrzucać do tych pudeł.
Człowiek orkiestra.
Idealne dla mnie, to znaczy ja dostaję materiały i mam wyrzucać coś gotowego i nikt mi się w to nie...
No.
Miesza.
No teraz się już tak tego nie robi.
Teraz już się tak tego nie robi. Myślę, że teraz to by wyglądało inaczej i myślę też, że byłoby lepiej, bo ja bardzo cierpiałam z powodu braku redaktora. Znam angielski na tyle, żeby radzić sobie z instrukcją i bardzo dobrze polski na tyle, żeby tłumaczenie było dobre. I ja naprawdę jestem z tej frakcji, która uważa, że żeby być dobrym tłumaczem, trzeba bardzo dobrze znać język docelowy.
Właśnie pytałam mojej przyjaciółki ostatnio, bo ona pracuje jako tłumacz. Czy mieli na studiach jakieś zajęcia z języka polskiego? Mhm. No i okazuje się, że mieli.
Dobrze.
Całkiem niepostrzeżenie weszłyśmy na bardzo trudny temat,
bardzo
czyli
trudny
redakcja.
Temat. O, co robi redaktor? Dostaje maszynopis od autora i musi wykonać redakcję. Na czym polega praca redaktora książki?
Na bardzo, bardzo uważnym przeczytaniu całej książki i poprawieniu jej zarówno pod kątem merytorycznym, to znaczy nie mówię w tej chwili o tym, żeby poprawiać autora w jego dziedzinie, ale żeby sprawdzić, czy ta książka gra, czy wszystko od początku do końca jest w miarę jasne, czy nie ma jakichś dygresji ad hoc, bo i takie się zdarzają. Szczególnie w książkach technicznych, czy zgadzają się wzory, czy zgadzają się rysunki, czy nomenklatura jest spójna, czy skróty są spójne. Bardzo często autorzy traktują redaktorów jak wrogów. Niestety.
Czemu? Przecież to jest człowiek, który ci najbardziej pomaga tak naprawdę. I jeszcze taki, z którym masz łączność, bo potem to już wypada z twoich rąk, już nie masz wpływu.
Jest taka sytuacja, że autor dostaje przykładowy rozdział. Ja zawsze staram się autorom jeden albo dwa rozdziały wysyłać na samym początku, żeby zobaczyli, jaka jest skala poprawek, rodzaj.
Czego się spodziewać.
Czego się spodziewać.
Jak będzie wyglądała współpraca, można się nastawić psychicznie bardziej.
I tu jest szok. Bardzo często jest rozpacz, bardzo często jest ludzkie nieszczęście.
Moja cudowna książka, taka wykochana, moje dziecko najpiękniejsze, jak ktoś mi właśnie...
I nagle ją otwieram, a ona jest czerwona od zmian i jeszcze dodatkowo jest mnóstwo komentarzy.
Tu proszę wyjaśnić, tu proszę napisać więcej. To jest niejasne, to się nie łączy z następnym akapitem.
Absolutnie tak.
To jest powtórzenie podrozdziałów w 16 rozdziale,
tak.
Co łatwo przeoczyć, jak się jest autorem, umówmy
Także
się.
Także praca redaktora to jest bardzo ciężka praca i często niedoceniana. Trzeba bardzo często autorowi przypominać, że tak naprawdę gramy do tej samej bramki, że nie jesteśmy wrogami i że wszystko, co jest robione, to jest robione dla dobra książki.
Tak, pamiętam naszą korespondencję. Troszeczkę jest zawsze kłopot, jak się pracuje z kimś, kogo się znam, bo człowiek ma troszeczkę mniej obiektywne jednak nastawienie.
Ja na początku miałam taki duży respekt, bałam się cokolwiek Kai poprawić, bo no, bałam się, jak to odbierze,
ale
później już było całkiem w porządku.
Ja bardzo chciałam, żebyś poprawiła jak najwięcej, ponieważ im
ja
więcej poprawisz,
dlaczego.
Tym będzie to lepsza książka. Ja chciałam, żeby to była dobra książka i doskonale zdaję sobie sprawę, że ja jako autor mogę napisać absolutnie cudowne dzieło sztuki uczesane w dwa warkoczyki, ale jak ja to czytam, a jak będzie to czytał ktoś inny, musi to przeczytać redaktor i redaktor musi być bezlitosny, bo im bardziej będzie bezlitosny, tym będzie to lepsza książka, ponieważ redaktor nie ma nic przeciwko mnie, zwłaszcza redaktor, który, umówmy się, jakoś tam mnie lubi i chce ze mną pracować.
Ale szczerze mówiąc, spodziewałam się na początku mniejszej liczby poprawek, ale jak zredagowałam pierwsze dwie strony i zobaczyłam, że jest tam czerwono, to tak sobie pomyślałam, no tak.
Ekstra, ja się tak cieszyłam.
Obcemu bym zupełnie bez żadnej żenady to wysłała. A tutaj znajomej, nawet takiej bliskiej osobie i trzeba jej powiedzieć, że no,
a dla mnie
jest
bomba.
Dużo poprawek.
Ja byłam zachwycona
tymi poprawkami.
No dla mnie
na początku było ciężko, ale później już było wszystko super.
I szczerze mówiąc, podczas nanoszenia tych poprawek ja też widziałam, co jeszcze mogę poprawić, co jeszcze mogę ulepszyć i to nieocenione doświadczenie, absolutnie.
To w ogóle była bardzo przyjemna książka, bo ona też w pewien sposób dotykała tematu, w którym ja się na co dzień poruszam i też czasami coś podpowiadała, albo coś usuwałam, ale głównie chyba jednak podpowiadałam.
Podpowiadałaś i zapisywałaś fragmenty i to było ekstra. I to było coś, z czym nie miałam kontaktu nigdy wcześniej, bo nigdy wcześniej nie byłam autorem. Mianowicie jak znakomicie ludzie z wydawnictwa pomagają autorowi. Autor nie jest sam. Autorzy czasami myślą, że są biednym, samotnym, białym żaglem i muszą strasznie dużo rzeczy zrobić, a potem to złe wydawnictwo mi to wszystko popsuje, a potem to wydadzą i na tym będzie moje nazwisko, a ja będę krzyczeć i wyrywać włosy z głowy. A prawda jest taka, że ty mi podpowiadałaś, co jeszcze, co uzupełnić, co poprawić. No to ma zrobić redaktor. Ja tego się spodziewałam i tego chciałam i super, byłam zadowolona. Korektor mi podpowiadał, a jeszcze o tym, a jeszcze o tamtym. A dlaczego nie ma o tym? Bosko, cudownie. Im więcej osób na to patrzy, tym mniej błędów przejdzie przez to sito.
Jeżeli wydawnictwo jest poważne, to powinna być zrobiona redakcja i najlepiej dwie korekty.
Tak, najczęściej książki, które ja dostaję do złożenia, przechodzą najpierw korekty, zanim do mnie przyjdą i ja dostaję już taką wersję, no żeby potem nie było miliarda przecinków. To naprawdę jest wstrząsające, jak potworne ilości błędów robią ludzie, którzy piszą zawodowo. Składałam książkę pewnego nauczyciela na temat pewnego przedmiotu, korepetycje dla pewnej grupy
na
uczniów.
Młodzieży.
Tak. I autor absolutnie, interpunkcja kompletnie w ogóle gdzie indziej niż on. Przy czym super ciekawa książka, mnóstwo informacji, bardzo fajnie mi się ją czytało po już dwóch korektach i redakcji.
Ale fakt, że kreatywna interpunkcja to jest...
To było coś
strasznego. Interpunkcja w ogóle jest trudna i ciężko się tego nauczyć.
To prawda.
Ja przyznaję, miałam taką rozmowę z moją przyjaciółką, troszeczkę jej się zwierzałam, że ja mam czasem problem z redagowaniem, z tego względu, że ja nie jestem specjalistą po filologii, nie jestem językoznawcą. Ja zredagowałam swoją pierwszą książkę troszkę przez przypadek. Kiedy ją zredagowałam, to powiedziałam, że absolutnie nie zredaguję w życiu żadnej książki, dlatego że to jest tak ciężka, trudna, żmudna i odpowiedzialna praca, że ja się w ogóle do tego nie nadaję. A później zaczęło do mnie przychodzić całe mnóstwo ludzi, którzy mówili: słuchaj, ty zredagowałaś książkę, znaczy na tym się znasz, to zredaguj mi też. No i jakoś tak poszło. Redaktor naprawdę musi przeczytać tę książkę od deski do deski, nawet te momenty, które są kompletnie niezrozumiałe, nawet te momenty, które są nieciekawe.
Całość.
Tu nie ma taryfy ulgowej.
Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że dostajesz książkę i musisz w nią wejść. To jest też praca wymagająca absurdalnej koncentracji.
Dokładnie tak.
Musisz w nią
tak.
wejść i mieć ją ogarniętą przez cały czas całą, żeby na przykład chociażby wyłapać informacje, które się powtarzają, jeżeli to ma być syntetyczny poradnik.
Plus jeszcze jest taki aspekt, że jak czytasz książkę na jakiś temat specjalistyczny, którego nie znasz, to dowiadujesz się jakby od początku, jaka jest nomenklatura. Czasami się pojawia jakiś zwrot zupełnie znikąd, który autor tłumaczy dopiero 5 rozdziałów później, bo mu się to wydaje oczywiste, a ja mu wpisuję: bardzo proszę wytłumaczyć to wcześniej, bo przecież czytelnik ma
jeszcze
prawo
nie wie,
tego
tak.
nie wiedzieć.
Korektor nawet mi zwrócił uwagę, bo piszesz o chmurze w rozdziale nastym, ale używasz tego słowa już w drugim i w trzecim. Weź chociaż odeślij do tamtego rozdziału, bo przecież człowiek będzie czytał i zrobi...
No właśnie,
czym,
dla nas
czym
to
tu?
Są, że mi to, a to też umknęło, bo dla mnie to jest rzecz absolutnie
dlatego
oczywista.
Bardzo się cieszę z tego, że właśnie jest wielopoziomowa praca nad tekstem po kolei. Drugą korektę, po pierwszą dostaję przed składem, a drugą korektę robimy już na złamanej, złożonej. O kurde,
I
nie
to
wiem.
I to. Oba określenia
jak książka
są
już wygląda jak prawdziwy PDF, który prawie,
to znaczy,
prawie będzie
złamane, no to jest wzięte z takiej starej nomenklatury drukarskiej, prawda? A w tej chwili, no to się przyjęło tak jak maszynopis.
Wiadomo, o co chodzi. Wszyscy, którzy pracują w tym cyklu
produkcyjnym.
Pokarmowym.
Pokarmowym.
No to jak książka jest złożona, to wtedy idzie do takiej korekty drugiej i wtedy oprócz rzeczy, które umknęły za pierwszym razem, nikt nie jest doskonały. Przepuszczamy błędy, każdy z nas. Ja teraz znalazłam w książce, która już poszła do drukarni, rzecz, którą powinnam była zauważyć dawno temu i poprawić ją i ona tam poszła. Nikomu ona nie będzie przeszkadzać. Mój honor cierpi oczywiście, tak? Przeoczyłam
oczywiście.
Coś. Patrzyłam
może
na
będzie drugie raz. Wydanie.
Mam zawsze nadzieję, że można drugie wydanie poprawione. Teraz to się rzadziej robi, mam wrażenie.
Nie, robi się. W mojej dziedzinie, w której ja pracuję, bardzo często się robi, ale przepisy się przedawniają po prostu.
O.
Jak się przepisy przedawniają, to trzeba zrobić kolejne wydanie.
Czas życia książki. Ciekawe. Ja na przykład swoją, powiedzmy, że ją pisałam w styczniu, ona się powiedzmy ukazała we wrześniu i w międzyczasie parę informacji, które w niej zawarłam, a naprawdę starałam się pilnować, żeby było jak najmniej rzeczy, które się mogą przeterminować bądź drastycznie zmienić. Dlatego też na przykład, jak ktoś będzie czytał ten poradnik, może znaleźć rzeczy, których mu będzie brakować. Chciałby się to, a ja nie mogłam o tym napisać, bo nie wiedziałam, czy za 3 miesiące na przykład serwis internetowy bardzo znany i wszyscy z niego korzystają, wszystkiego kompletnie nie zmieni, bo to się zdarza, tak?
Bardzo często, bo to też uatrakcyjnia, jakby przyciąga nowe osoby, to taki zabieg marketingowy.
A także powodują syndrom sztokholmski u obecnych użytkowników, którzy muszą się przyzwyczaić 50 rzeczy i teraz już nigdy nie odejdą, bo
kot
właśnie...
Kot mi liże szyję.
Och, faktycznie to robi.
Kota, tak, liże mi szyję.
Uważaj, on ma język jak pumeks.
Jak każdy kot. A czemu on tak liże? To jest liżący kot.
To jest liżący kot po prostu.
Kot kocha.
On wszystko liże, on liże ludzi. Wydaje mi się, że w ten sposób zapamiętuje sobie, jak smakujemy, jak pachniemy i kim jesteśmy w ogóle. Tak jak pies, który cię wącha w specyficzny sposób, tak kot cię liże w specyficzny sposób.
Czy koty się z tobą kąpią?
Nie, za specjalnie lubią wodę.
Ale ja nie mówię w sensie, że czy wchodzą do wody, tylko czy na przykład się kręcą.
Kręcą się i na przykład siedzą się, patrzą na mnie jak na kretyna, który właśnie wszedł do wody cały.
Moje koty notorycznie na tym oparciu od wanny tam sobie siadają.
Jak były mniejsze, to wędrowały po oparciu wanny i potrafiły się ześlizgnąć, co było bardzo śmieszne i bardzo krwawe chwilę później. Oczywiście, ale nie interesuje ich woda. Czasami niepokoi je piana.
Mamy redakcję, no to teraz Kaja, twój czas opowiadać o składzie. W jakich programach składasz?
Ja składam w InDesignie. Kiedyś jeszcze składałam w Quark Expressie.
To ja mam do ciebie pytanie, jako do składacza.
Słucham
Powiedz
cię.
Mi, czym się różni dobrze złożona książka od źle złożonej? Czy potrafisz na przykład, nie wiem, wejść do jakiejś księgarni i powiedzieć, ta książka jest złożona fatalnie?
Obowiązkiem każdego grafika jest wziąć dowolnie czyjąkolwiek książkę do ręki i powiedzieć, nie no, jak
i
to jest złożone.
Skrytykować.
Jak to jest złożone? Zobacz, co tu jest zrobione. I tak robi każdy grafik, który się szanuje. To jest oczywiście obrzydliwy zwyczaj. Jest bardzo dużo dobrze złożonych książek i jest bardzo dużo źle złożonych książek, ale
po
tak
czym
naprawdę
to się poznaje?
Jest bardzo proste kryterium. Bierzesz książkę i jeżeli ci się ją wygodnie czyta, to wszystko jest okej. Okay. Mhm.
A co z takimi książkami, które są bardzo ściśle złożone, na przykład paperbacki?
Ja nie za specjalnie lubię, mi jest niewygodnie. Mhm.
Ale one są z definicji, mają ścisły skład bardzo. Nie?
Tak, one mają tak wyglądać i już trudno. Dzięki temu są tańsze, mniejsze, lżejsze, cieńsze i to jest chyba ta zaleta.
No bo a bierze się jakieś poprawki na papier na przykład?
Bierze
składając?
Się poprawki na papier. Na przykład papier może być taki zupełnie biały albo taki troszeczkę beżowy. Uh-huh. Czasami dopóki nie położysz jednego papieru obok drugiego, to nie widać, ale od tego na przykład zależy, jak będzie wyglądać grafika, jak będą wyglądały elementy ozdobne. To też się uwzględnia. Nie zawsze jest tak, że jedna osoba pracuje nad tym, jak wygląda książka. Bardzo często jest tak, że jeden grafik projektuje layout, a drugi składa. I ten, który składa, ma mieć umiejętności techniczne, a ten, który projektuje, ma mieć oczywiście zdolności jakieś estetyczne.
Często jest tak, że wydawnictwa mają kilka gotowych layoutów i lecą szablonami.
Tak, zwłaszcza specjalistyczne. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że to jest ten cykl, wiadomo, że to będzie tak wyglądać. Ktoś to raz to zaprojektował, to się sprawdza i to jedzie. To też jest dobre, bo przyzwyczaja czytelnika do pewnych form.
Jak się człowiek uczy tego w ogóle?
Bierzesz starego grafika i młodego grafika. Bierzesz starego grafika i rżniesz na małe szpalty. Najlepiej się oczywiście uczyć od kogoś, kto... Najlepiej kogoś z tej starej szkoły, bo ty na przykład jesteś młodym grafikiem i chcesz zostać dobrym składaczem książek i tak dalej. Technicznie po prostu kumasz niektóre rzeczy, bo już się chowasz od urodzenia w świecie z pełnym komputerów. I mamy starego człowieka, który to robi od 155 lat i on po prostu wie takie rzeczy. Zna też wiele żelaznych zasad. Na przykład kiedyś było tak, że wszystkie książki miały określoną proporcję, jakiej szerokości ma być margines wewnętrzny, zewnętrzny, górny i dolny. Ja już nie pamiętam, jakie to są rzeczy. A powinnam. I uważam, że to grzech, że nie pamiętam. Na przykład takie rzeczy i oni po prostu mają w palcach, mają w oczach.
Dotknęłaś ciekawego też i trudnego dosyć tematu, dlatego że ja na przykład jako wydawca też nie kończyłam żadnej szkoły. Wiem, że teraz są. Od 100 lat były organizowane kursy, ale są różne kierunki też podyplomowe. Jak
super.
Być wydawcą, jak być redaktorem inicjującym, jak być redaktorem prowadzącym.
I też prowadzą zajęcia w doświadczeni wydawcy, jak rozumiem, doświadczeni redaktorzy.
Ja się uczyłam w praktyce.
Ja także. No w ogniu walki.
I dlatego mówię, że to jest dosyć interesujące, bo zobacz, mówimy o konkretnych przedsięwzięciach, które mają bardzo długą historię.
Tradycję bardzo bogatą.
Tradycję bardzo bogatą, a jednak doświadczenie jest o wiele ważniejsze niż szkoły.
Też trzeba mieć trochę talentu. Nie każdy może być redaktorem.
Granica między redaktorem inicjującym a wydawcą jest bardzo płynna i tak naprawdę wydawca to jest to samo stanowisko, tylko brzmi nieco lepiej.
Na przykład kierownik wydawnictwa jest wydawcą?
Nie, kierownik wydawnictwa jest...
prezesem.
Czy dyrektor wydawniczy. On nadzoruje pracę redaktorów inicjujących, żeby oni na przykład zainicjowali tyle publikacji, ile jest potrzebne rocznie w planie wydawniczym, ale on sam nie inicjuje publikacji.
Czyli on zarządza zespołem.
To jest bardzo trudna praca. Czasami zdarza się, że w takich najważniejszych spotkaniach czy w najtrudniejszych spotkaniach również uczestniczy, chociaż nie jest jakby stroną. Na przykład ja mam całkowitą dowolność, mój dyrektor wydawniczy, nie było takiej potrzeby, żeby uczestniczył w jakimś moim spotkaniu.
Ale ty jesteś już sprawdzonym pracownikiem, ciebie można puszczać na dziko i ty na pewno przyniesiesz dobrą zdobycz.
Można mnie szczuć na ludzi. No w każdym razie mamy już wyklarowane, kim jest wydawca, kim jest redaktor inicjujący i że to w zasadzie jest taka sama osoba. To też dużo zależy od wydawnictwa, bo...
Ja pracuję w wydawnictwie, którym jednocześnie właściciel wydawnictwa jest wydawcą.
Dlatego, że to jest małe wydawnictwo.
To jest nieduży zespół, do tego stopnia nieduży i tak bardzo rozproszony, że nie wiem ile osób w nim pracuje. Ale jest osoba od promocji, są osoby do redakcji, są osoby do korekty, liczni autorzy zewnętrzni.
Oczywiście role można łączyć. Na przykład będąc wydawcą, ja pełniłam rolę zarówno redaktora inicjującego, jak i prowadzącego. Kwestia jest taka, czego oczekujemy. Jeżeli oczekujemy mniejszej liczby publikacji, ale lepiej przygotowanych, no to można łączyć te funkcje. Jeżeli oczekujemy, że będzie dużo publikacji, należy redaktorowi inicjującemu pozostawić kontakt z autorami, nawiązywanie kontaktów i zawieranie
umów. A potem
on
przekazuje autorom następnym.
On przekazuje już pracę w momencie, kiedy przychodzi maszynopis. Moja w tej chwili praca polega na tym, że ja mam doprowadzić do tego, żeby w wydawnictwie pojawił się maszynopis. Jego przekazuję innym ludziom i pracuję nad kolejnym. Ale mówmy o redaktorze prowadzącym. Redaktor prowadzący jest właśnie tą osobą, która zaczyna działać po mnie. Pilnuje całego cyklu wydawniczego w momencie, gdy jest już maszynopis.
Taki koordynator
to
działań.
To jest taki koordynator działań, który pilnuje składu, pilnuje, żeby była strona redakcyjna, żeby został ISBN w odpowiednim momencie nadany, żeby została przygotowana okładka, no bo okładki nie przygotowuje często składacz, tylko czasem
tak, bardzo często
inna osoba.
Od tego jest osobny grafik. Zależy też oczywiście, jak duże jest wydawnictwo, jak to jest duże przedsięwzięcie, ale tak, można mieć trzech grafików, jednego od projektu makiety, drugiego od projektu okładki. Czasami to jest ta sama osoba, jednego od składu i to też czasami jest ta sama osoba, jak jedna z tych dwóch powyższych. Czasami to wszystko robi jedna osoba w ogóle. To bardzo pracowita osoba i utalentowana, bo projekt makiety i projekt okładki, dwie różne rzeczy. No a składacz? Na to się mówi czasami, że to jest robota bezmyślna i to jest bardzo, bardzo nie w porządku.
No właśnie też mi się tak wydaje, bo ja robiłam też sporo korekt po składzie.
No.
W tym korektę jednej książki informatycznej z listingami, która zupełnie się składaczowi nie udała, ponieważ
on nie wiedział, co to jest listing.
On nie wiedział, że listing trzeba składać inaczej niż zwykły tekst, ponieważ tam każdy znak jest istotny.
A jak już przenosimy do nowej linii, bo się nie mieścimy na szerokość?
Albo to jakoś złamać jakimś znakiem, albo...
Konkretnym, w zależności od tego, w jakim języku jest listing. No tak, no nie każdy jest programistą.
To się skończyło w ten sposób, że ja musiałam na korekcie naklejać karteczki, na których ręcznie pisałam składaczowi, w jaki sposób powinien być złożony każdy z listingów.
A jak się nauczyłaś znaków korektorskich?
Znaków korektorskich można się nauczyć w kwadrans.
Moim zdaniem także, ponieważ ja się nauczyłam znaków korektorskich, jak byłam w podstawówce i znalazłam wśród licznych publikacji, które kolekcjonowała moja babcia, były takie wydawane, takie bardzo cienkie zeszyciki, gdzie były zebrane przydatności na jakiś tam temat. Jeden z tych cieniutkich zeszycików, który chyba jeszcze nadal mam na półce, jest znaki korektorskie.
No proszę.
One były pięknie wydane, przejrzyste. Ja to po prostu przeczytałam jako dziecko, pochłaniałam wszystko i nagle umiałam znaki korektorskie i potem jak poszłam do pierwszej pracy i dostałam pierwszą taką płachtę pokreśloną jak 150 i stara korektorka dała to mi, wiesz, początkujący grafik. I patrzy
I
się na
sobie.
Mnie. A ja to oczywiście rozłożyłam i zaczęłam na ten. I ona była strasznie z tego powodu zadowolona. Spytała, skąd się nauczyłam. Powiedziałam, że z tej a tej publikacji, tego a tego autora. Bardzo dobrze. I byłam bardzo dumna, że przyszłam przygotowana. Nawet ale niechcący. Jak to po prostu przypadkowe rzeczy kierują cię czasami we właściwą stronę.
Znaki korektorskie są regulowane polską normą.
Ale ich jest tak naprawdę kilka na krzyż.
Po prostu trzeba przeczytać.
To nie jest wielka filozofia.
Ja bym powiedziała, że kilkanaście.
No dobra, no kilkanaście, a umówmy się, jak człowiek jest bystry, to one czasami, te znaki korektorskie tak wyglądają, że wiesz, o co chodzi.
One są zdroworozsądkowe.
One nie są po to, żeby było trudniej. One są po to, żeby było łatwiej. Wielu osobom, które przecież pracują nad tym samym tekstem. To nie jest alfabet Morsa.
Często zabawne jest, jak autorzy próbują używać znaków korektorskich, nie mając o tym zielonego pojęcia.
Ale tak z grubsza czują.
Tak naprawdę, jeżeli potrzeba, to można się tego bardzo szybko nauczyć. Nigdy nie znałam nikogo, komu by to sprawiało trudność. Troszkę trudniej jest się nauczyć na przykład liczenia arkuszy wydawniczych.
Tak, ja na przykład...
To już jest wyższa szkoła.
Do dzisiaj tego nie umiem. Wiem, jaką objętość ma mieć książka, no bo wiadomo, że to musi być wielokrotność 16, chyba że zachodzą dodatkowe warunki. Ja już mówię o drukarskich, ale jeżeli chodzi o arkusze wydawnicze, są kalkulatory w internecie, mogę sobie otworzyć stronę, wejść, wpisać liczbę znaków, nigdy nie wiem, ze spacjami czy bez spacji.
40 tysięcy znaków ze spacjami.
40 tysięcy znaków
przy
ze spacjami.
Przy czym jeżeli masz lity tekst, no to jest rzeczywiście prosto, bo sobie wpisujesz.
A poezja
sprawdzasz.
Zupełnie inaczej.
Poezja inaczej, bo
rzeczy z wzorami matematycznymi.
Tabele, rysunki. W tej chwili już troszeczkę zanikła też sztuka liczenia tych arkuszy wydawniczych.
Też jest coraz mniej chyba potrzebna.
Też mi się tak
w
wydaje.
W jednym z wydawnictw robimy tak, że autor przysyła na przykład pierwszy rozdział.
I estymujecie.
Estymujemy. I estymujemy to na tej podstawie, że już mniej więcej wiemy, w jakim formacie my chcemy to złożyć. Składamy próbnie pierwszy rozdział i teraz znowu, ponieważ oczywiście te rzeczy przychodzą w Wordzie, a ja tego nie otwieram w Wordzie, tylko w Open Office, to ja mówię, u mnie tych stron było 20 i po składzie jest ich 24. Trzeba by zarezerwować jeszcze plus dwie strony, tu i tu tam, jeszcze jakieś tam inne dodatkowe warunki, więc tyle liczymy i wtedy na przykład pisze do mnie redaktor, który mi to przysłał. U mnie tych stron jest 19. Mam wrażenie, że nawet jak się umówimy, że wszystko zrobimy w tych naszych edytorach tekstowych jako Arial 12 czy
no
cokolwiek.
No właśnie, dlatego
to
mówiłam,
tak
żeby, żeby nie składać książek w edytorze tekstów.
Tak. Jeżeli mam 20 stron tego, to mi wyjdzie 24, plus trzeba dodać jedną tu i jedną na koniec, jakby co. Czy będą jakieś ilustracje, bo wiadomo, pierwszy rozdział zawsze wygląda troszeczkę inaczej niż reszta książki. Tak. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale można estymować. Jest mnóstwo sztuczek na przykład, które wydawcy używają, żeby powiększyć objętość książki, albo ją trochę skurczyć, albo na przykład jak wydajemy serię i chcemy, żeby wszystkie książki w serii miały tę samą liczbę stron, to pół biedy, bo to trochę zależy od tematu, ale można dodać na końcu tabelę, można dodać na początku dodatkowe albo bez dodatkowych stron, które tam będą jakoś ozdobne. No wiadomo, można złożyć w jednej szpalcie, w dwóch, zależy od tego, czy to będzie pasować, czy nie.
Mi się w ogóle bardzo podoba składanie w dwóch szpaltach. To był eksperyment, który wykonałeś kiedyś i on był świetny.
On był udany akurat przypadkiem, tak
bardzo
się okazało, ale
był.
Bardzo się cieszę, to bardzo ten materiał na tym skorzystał. Czeka jeszcze jedna sztuczka, żeby były tej samej grubości, ale stron nie chce wyjść tyle samo, to na przykład mądry wydawca bierze cieńszy albo grubszy papier.
Doskonałe!
I to się też da zmierzyć i wyliczyć. Dokładnie, jaka musi być gramatura papieru, żeby książka, która ma 304 strony, miała mniej więcej tę samą szerokość, co inna książka, która ma 256.
To jest fantastyczne. O tym nawet ja nie wiedziałam.
Mogę ci pokazać.
No. Szczerze mówiąc.
Żałujcie państwo, że tego
tak,
nie widzicie.
Tak, dokładnie. Ja wydałam kiedyś bardzo poważny podręcznik do nauki bardzo poważnego programu z bardzo surowym autorem, któremu zaproponowałam różową okładkę. Grafik, który z nami pracował, który robił okładkę w serii, bo to była książka w serii, on powiedział, że ten pan nigdy na różową okładkę się nie zgodzi.
Jak to zrobiłaś?
Porozmawiałam z nim.
I pokazałaś mu, że jest ładna.
Porozmawiałam z nim i później on powiedział, że jakby były jakieś kłopoty z tą różową okładką, gdyby się ktoś nie chciał zgodzić, na przykład marketing, to żeby się powoływać na niego, że on tak żąda. I do tej pory, mimo że ja już nie pracuję w tym wydawnictwie, czasami on do mnie dzwoni i przypomina mi, że mamy na koncie publikację z piękną różową okładką.
Z czułością.
Są to historie. Ja w ogóle mam świetny kontakt z moimi autorami, nawet jak już nie pracuję z nimi. Często podsyłam różne ciekawostki swoim autorom, bo wiem, o czym są ich książki.
Z ich branży.
Jak na przykład coś przeczytam ciekawego, to im podsyłam i oni są mi zawsze bardzo wdzięczni.
Bardzo fajny zwyczaj. Mam wrażenie, że redaktor, który pracował nad jakąś książką, wnikł w temat, no to wiadomo, po pierwsze dowiedział się mnóstwa rzeczy, a po drugie, jeżeli go to interesuje, to no,
się
horyzonty
bardzo,
się rozszerzają niebywale.
Bardzo mi się przydała wiedza z książek, które redagowałam. Wielokrotnie.
Mnie także bardzo się przydała wiedza z książek, które składałam. Ja je zawsze czytam w trakcie, no bo wiadomo.
Nasza współpraca tak naprawdę rozpoczęła się od tego, że ja ci zlecałam okładki.
Tak, chciałam w ogóle tutaj zauważyć, kto ma wpływ na to, jak wygląda okładka, bo to jest super ciekawa rzecz. Zwykle przychodzi do mnie wydawnictwo i mówi, mamy taką książkę i chcemy okładkę. I ja wtedy z jakiegoś powodu za każdym razem muszę prosić o dostarczenie mi materiałów, o czym jest ta książka. Bo to, że ja znam tytuł, nazwisko autora, to jest troszeczkę za mało, żebym wymyśliła okładkę, która będzie pasować. I zwykle odzywa się do mnie redaktor prowadzący, i ja wtedy proszę spis treści, albo przynajmniej ten blurb, jak się nazywa blurb z tyłu okładki?
Blurb.
Więc proszę o blurba, żebym wiedziała, o czym to jest, żeby złapać klimat. Jak jest spis treści, jest lepiej, bo to, że książka ma tytuł, że tak sięgnę za siebie na półkę, izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu, to nie jest wszystko, co jest mi potrzebne, żeby wymyślić co.
Ale akurat sięgnęłaś po książkę, której akurat ja nie wydałam i teraz mi jest smutno.
Ale ma znakomity tytuł, przyznasz.
Tak. pamiętam, jak
technologia
ta
chemiczna
była
na przykład.
Technologia chemiczna to jest w ogóle bardzo interesujący case.
To jest twoja działka.
To jest moja działka i obie książki ja wydałam.
Wezmę je do ręki.
Weź je do ręki. Case jest fantastyczny, dlatego że do tej książki powstało okładek, żeby nie skłamać, chyba 30.
Żartujesz.
Nie żartuję.
Jak się do mnie już zgłosiłaś mówię. Z tym zamówieniem, ty wiedziałaś, co chcesz, żeby na niej było.
I dokładnie jest to, co ja chciałam.
I moja robota polegała w gruncie rzeczy na tym, że ty mi opisałaś naprawdę wybitnie, precyzyjnie, o co ci tak. chodzi. Wysłałaś tę grafikę, która ci wpadła w oko i ja ją zobaczyłam, od razu wiedziałam, jak ja chcę, żeby to wyglądało.
Mi od razu też ta grafika wpadła bardzo w oko i to był mój pierwszy pomysł na tę książkę. Pomysł został absolutnie skrytykowany.
Wydawca?
Wydawca, tak. Kaja ogląda stronę redakcyjną i zauważyła, że moje nazwisko jest jako wydawca, a jej jako projekt okładki i ona jest nade mną.
Zawsze mnie to troszeczkę zaskakuje, że projekt okładki jest w tym wydawnictwie akurat na pierwszym miejscu, ale to miłe, oczywiście, nie kłócę się z tym. Ale na przykład tu jest jeszcze taka funkcja, która się nazywa produkcja, o której nie wspomniałyśmy wcześniej.
To jest człowiek, który koordynuje skład, pilnuje składacza, żeby składacz zrobił wszystko na czas, pilnuje, żeby składacz dostał dobre rysunki, bo to jest akurat wydawnictwo takie techniczne i tam bardzo dużo rzeczy trzeba sprawdzić.
Czyli kolejny koordynator prac.
No taki koordynator prac, ze względu na to, że mówimy o dużym wydawnictwie. No ale wracając do tej historii.
Tak.
Ja miałam od początku jasną wizję, co tam może być. Ta wizja od razu przepadła. Kaja stworzyła 5 czy 6 projektów.
Do takich książek, które są super specjalistyczne, zawsze robię 4-5, bo z mojego doświadczenia wynika, że na to, jak ostatecznie będzie wyglądać okładka, ma wpływ i wydawca, i autor, czasami kolegium redakcyjne. W tym wypadku
kolegium graficzne.
W wypadku tego wydawnictwa było kolegium graficzne, które omawiało, czy te okładki pasują
i
do...
I marketing.
I dział marketingu, który, umówmy się, co by nie mówić o różnych działach marketingu, z których zawsze troszeczkę drzemy łacha, zwłaszcza w świecie informatyków, dział marketingu to jest coś, co powinno paść ofiarą zombich w pierwszej kolejności, to oni wiedzą, co się spodoba dystrybutorom.
Też mają bardzo jasne pomysły i różne wytyczne. Na przykład w tym wydawnictwie, o którym rozmawiamy, był absolutnie nakaz, aby tytuł książki był na górze. To wynika z faktu, że jak książka leży na ladzie, tytuł jest, widać go cały czas. To ma swoją logikę.
Wiadomo, o co im chodzi wtedy. Czasami to jest trochę kłopot, bo marzy się o tym, żeby zrobić okładkę inaczej. Na przykład raz zaryzykowałam i tu się przydał ten zwyczaj robienia kilku wersji, to znaczy przygotowałam tak, jak wiedziałam, że chcę ją. To jest czasami trochę trudne, bo ja chcę ponieść się swojej wizji artystycznej. No niektóre są trochę bardziej odważne, a niektóre trochę mniej. Oprócz tych, co wiedziałam, że spełnia pragnienie działu marketingu i pragnienie autora i pragnienie kogoś tam, po prostu wrzucam też jakąś jedną, która na przykład jest albo trochę bardziej z jajem, albo trochę bardziej tak, jak ja bym chciała i raz mi się udało wstrzelić, bo jako ostatnią dorzuciłam tę, gdzie jak najbardziej tytuł jest zupełnie gdzie indziej, niż by chciał dział marketingu. Tak. Technologia radia kognitywnego.
Wracając do technologii chemicznej, podejścia były twoje dwa i dwa podejścia innej graficzki.
Tak, to wydawnictwo miało bazę grafików, które mogą wziąć zlecenie zrobienia okładki i ta lista miała kilkanaście osób.
Ale nie zawsze tak jest. Na przykład w tym wydawnictwie, w którym ja teraz pracuję, wszystkie okładki są przygotowywane przez grafików zatrudnionych na etat.
I dzięki temu macie spójny...
Brand
wizual.
Taki można. No, wizual.
Na przykład kiedyś w serii o marketingu miałam taką przygodę, że wiedziałam, że będzie cykl, więc zaproponowałam i zrobiłam też wizualizację, jak mogą wyglądać kolejne tomy w zależności od tematyki. Nie wiedziałam, jakie wszystkie będą tomy w cyklu, nawet wydawca nie wiedział po prostu, bo wiadomo, że będzie seria. I zaprojektowałam pierwszą okładkę i parę miesięcy po publikacji tej okładki wyszło znane dzieło 50 twarzy Greya w polskim tłumaczeniu, które wygląda bardzo podobnie jak ta okładka, tylko że jest w odcieniach szarości.
W innej właśnie kolorze. Bardziej. Ale tak, niebieskie. Zgadzam się, absolutnie
i to było
tak.
śmieszne. W tym cyklu wspomnę jeszcze o tej jednej. Autor strasznie prosił, żeby na okładce był motylek, bo ta książka miała kiedyś wcześniej inne wydanie i on by bardzo chciał do tego nawiązać w ten sposób, żeby w tym wydaniu był motyl na okładce i on się strasznie długo zbierał z tym, żeby to powiedzieć. Tych projektów leciało. Ja byłam strasznie potem na niego zła przez chwilę, bo leci, wiesz, 6. projekt, 7. projekt, 8. projekt, to jest już sporo. To nie powinno tak wyglądać.
Tak.
To powinno być z tych 4 ten jest najbliższy, tego pracujemy nad nim dalej, a on się męczył i nie, i to i tamto i w końcu wyznał, że chodzi o tego motylka, że on by chciał motylka i trochę tak czekał, żeby może ktoś na to wpadł. Nigdy by na to nie wpadł.
No oczywiście, że nikt by na to nie wpadł.
Tamto wydanie jest w zasadzie nie do zdobycia. Prawie w ogóle go nie ma w internecie.
Tym bardziej, że to książka naukowa i o ile nie jest o owadach, też pamiętam ten case.
Szukam czasami, jak znam o nazwisko autora. Co oni już wydali, co się już pokazało. Jeżeli mają z tej tematyki, to też czasami podglądam i patrzę, czy mi się podobają, czy nie, czy są ohydne, czy nie, no bo to różnie bywa.
Bardzo różnie, szczególnie w wydawnictwach uczelnianych.
Och tak.
Jest to problematyczne.
Tak, typografia na okładkach niektórych wydawnictw naukowych.
Nie zmieniła się od lat 60.
No bywa i tak.
Powiem jeszcze jedną rzecz, która mnie zawsze irytuje i o której zawsze mówię i nawet na rozmowie o pracy o tym mówiłam. Jest straszny stereotyp redaktora, wydawcy, korektora, pracownika wydawnictwa w jakiejś takiej popkulturze i mediach.
Jaki?
Jest mnóstwo takich na przykład komedii romantycznych, gdzie jest główna bohaterka, którą trzeba pokazać nie jako osobę kompletnie głupią, tylko jako osobę, która gdzieś tam coś robi, zarabia jakieś pieniądze, bo albo jest sama, albo samotna, znaczy radzi sobie jakoś, ale jednocześnie wykonuje pracę taką no nie krępującą.
Seks w Wielkim Mieście, jestem felietonistką czasopisma i raz na jakiś czas muszę coś napisać, tak?
No coś takiego, ale szczególnie jest to widoczne w polskich filmach.
Nie oglądam, opowiedz mi, jak to wygląda.
Jest film Ladies. I w filmie Ladies jedna z bohaterek jest korektorką w wydawnictwie. I jest taka scena, w której ona wchodzi do wydawnictwa w takiej szerokiej spódnicy, bo przecież jest artystką, spóźniona o 3 godziny. Jej przełożona mówi jej, że z czymś tam zalega. Ona siada na biurku, tak zadziera trochę tę spódnicę, ale siada na biurku, nie przy biurku, tylko na biurku. Bierze sobie jakiś tam długopis, bierze jakąś szpaltę mówi, ja ci zaraz zrobię tę korektę. I po prostu siedząc tak przegięta jak młoda dama, robi dosłownie korektę na kolanie. I to jest, i było kilka takich filmów, na przykład też przecież w filmie Nigdy w życiu, w książce Nigdy w życiu. No takie, takie babskie filmy, no.
Taki filmowy motyw, jak wygląda korektorka,
jak wygląda redaktorka. Praca w wydawnictwie. Że praca w wydawnictwie jest lekka, łatwa i przyjemna. Nie ma bardziej mylnego stereotypu.
Gdyby korektorka pracowała w ten sposób, natychmiast straciłaby kręgosłup.
Zacznijmy od tego. To jest praca naprawdę intelektualna, wymagająca skupienia, wymagająca przeczytania.
Wymagająca ciszy.
A bardzo wielu osobom się wydaje, że przychodzi sobie coś tam
skromnie,
coś tam
się pierdolnie i zrobione.
Tak. To absolutnie nie jest prawda, bo wszystkie wydawnictwa, w których do tej pory pracowałam, wyglądały jak pola bitwy. Naprawdę. To była codzienna zasieki, wilcze doły, czarcie zapadki, problemy.
Kupa papierów, ruchy tektoniczne tych składowisk papierów, które się tak przemieszczają w czasie i wysypują się spod spodu. Papierów jest tona, wszystko pachnie tonerem do drukarki, dzwonią telefony.
Drukarka się często zacina, więc
ktoś krzyczy
stoi
na
mnóstwo
nią.
Osób, tak. Każdy czeka na swój wydruk, wszyscy się awanturują, bo ktoś puścił na przykład 200 stron, a ktoś potrzebuje pilnie jakiegoś dokumentu. I to absolutnie nie przypomina tej wykreowanej rzeczywistości.
Być może oni w tych filmach, ludzie, którzy projektowali taką scenę, zapatrzyli się na przykład na niektóre wydawnictwa kolorowe.
Trudno mi powiedzieć, ale nie wyobrażam sobie, żeby to była taka... To znaczy, powiem tak, w tym wydawnictwie, w którym ja pracuję, my również wydajemy miesięczniki. Siedzą ze mną osoby z 3 redakcji, w drugim pokoju siedzą osoby z 2 redakcji. Jak nadchodzi termin zamknięcia numeru, to oni naprawdę nie siedzą na kolanie.
Oj nie, nie siedzą na kolanie. Jak przychodzi ten termin, ostatni tydzień pracy nad miesięcznikiem, to jest siedzenie od rana do nocy.
Dokładnie,
i zasuwanie przy komputerze i naprawdę nawet nie ma czasu, żeby krzyczeć na kogoś. Wywiesza się te
papiery. Używają słów. Bardzo często używają słów.
Wywiesza się wydruki na tak zwanej ścianie płaczu, siedzi się, to ogląda, ale tak naprawdę głównie to się siedzi przy komputerze i się po prostu nasuwa.
Dokładnie tak. Także nie wierzę, że...
Praca nad tygodnikiem to samo. 3 ostatnie... Jest no taki właśnie. Procent czasu...
Po zamknięciu numeru,
nie ma
mniej
zabawy.
Więcej do momentu, kiedy miesięcznik przyjdzie, bo to jest parę dni, kiedy on spędza w drukarni i w momencie, kiedy jest już namacalnie numer miesięcznika, to zaczyna się praca nad następnym.
I on też jest zwykle wydawany, nie tak, że ten, który czytacie dzisiaj, wyszedł z drukarni w zeszłym tygodniu, to się szykuje z kilkumiesięcznym czasami wyprzedzeniem.
U nas się robi na bieżąco, ale dlatego, że no my po prostu wydajemy dla administracji publicznej i te
tak,
rzeczy
to co
są
innego.
Bardzo aktualne.
To jest co innego, wy musicie, to są prawdziwe periodyki aktualizacyjne. Nie jest to prosty rynek. Konkurencja w niektórych, na niektórych stanowiskach jest duża. Wiadomo, kryzys, te wszystkie inne mity, pierdoły,
to znaczy
ale...
kryzys nie, ale na przykład pewne rodzaje wydawnictw zostały mocno dotknięte przez darmowy podręcznik i w wydawnictwach edukacyjnych były zwolnienia. Mhm. Były spore zwolnienia.
Ja się zwolniłam z pracy sama. W sensie złożyłam wypowiedzenie w wydawnictwie, w którym pracowałam. I jestem zadowolona, że to zrobiłam. W pewnym momencie atmosfera się zrobiła nie do wytrzymania. Miałam świetne współpracowniczki. Pracowałam z dziewczynami akurat pod koniec. Miałam absolutnie genialną szefową. I ona jest grafikiem z wykształceniem i z doświadczeniem wieloletnim. Nauczyłam się od niej mnóstwa rzeczy. A zaczęłam z nią pracować dlatego, że ona i jej poprzednia partnerka, graficzka, nie były w stanie się dogadać.
Czasami też tak bywa.
Czasami tak bywa, czasami bywa to po prostu
nie
jest...
iskrzy.
Nie iskrzy albo iskrzy w niewłaściwą stronę.
A to jest praca kreatywna i to jednak musi być ta dobra iskra.
I czasami na przykład ty jesteś dobrym grafikiem, ale jesteś w tandemie z drugim grafikiem i musicie się dogadywać. I jeżeli między wami nie będzie dobrze, to nie będziecie dobrze robić swojej roboty, bo to też trzeba mieć do siebie dużo zaufania, czasami dużo cierpliwości. Graficy są trudni, bo... redaktorzy sobie rzadko zwracają uwagę na przykład,
ale
a jak tutaj zredagowałeś coś
z aktorem, z autorem i redaktorem jest podobna sytuacja. Czasami się zdarza tak, że wybitnie nie ma chemii. Problem jest w sytuacji, kiedy ja jako wydawca, czy jako redaktor inicjujący, czyli ta pierwsza osoba, którą autor poznał w wydawnictwie, jestem niejako osobą, którą on na zawsze zapamięta jako osobę odpowiedzialną. Więc jeżeli są jakieś konflikty, to też często jest zwrot do mnie.
Będzie twoja wina.
Nie, nie, nawet nie, że moja wina, ale na przykład autor na coś się skarży, bo jemu się wydaje, że ja może...
Masz wpływ na następną osobę, z którą on współpracuje.
Albo jestem w stanie jakoś się przekonać, albo stanę po jego stronie i może przekonam tamtą osobę. Są czasami takie trudne sytuacje.
I jak je rozwiązujesz?
Różnie. Nie zdarza...
Zależnie od tego, jakie masz przekonanie, rozumiem.
Tak, oczywiście. Ale są też złośliwi autorzy.
Naprawdę?
Tak, absolutnie są złośliwi autorzy.
To znaczy?
Są autorzy, którzy będą się kłócić na przykład o każde słowo.
Och, są tacy.
Są autorzy, którzy ci zarzucają...
złą wolę.
Złą wolę to raz. Nie wiedzę to dwa. I to tu się zaczyna robić naprawdę przykro i groźnie, ponieważ są pewne reguły na przykład ortograficzne, których redaktor się trzyma. Czasami autor uznaje to za złą wolę, nie mając po prostu odpowiedniej wiedzy.
I nie chce się dowiedzieć, tylko chce postawić na swoim.
To nawet nie jest kwestia, że się nie chce dowiedzieć, tylko zamiast na przykład sprawdzić, dlaczego redaktor mu
albo
coś
spytać
poprawił,
redaktora,
albo spytać spokojnie, to od razu jest zarzut, jest
pretensja. Antagonizm od razu.
Zrobił mi pan tutaj, poprawił, a to jest błędne, bo gdzieś tam się tak używa. Zdarzyła mi się sytuacja taka, że ja dostałam książkę do zredagowania, ale nie miałam czasu jej zredagować. Po prostu robiłam coś innego w tym momencie, więc zaproponowałam to mojemu koledze. I przyznam się, że to była jedyna chyba sytuacja, w której redaktor zrezygnował ze swojej pracy. To znaczy po 70 stronach i 2 tygodniach on powiedział, że on nie może.
Dlaczego?
Nie dogadywali się z autorem, nie było chemii, był jakiś kłopot. Autor uważał, że redaktor robi mu na złość albo że jakoś mu dokucza. Redaktor uważał, że autor jest przewrażliwiony. I naprawdę było tak, że przyszedł redaktor i powiedział: ja cię bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Kłopot był ogromny, bo termin leciał.
Miałam taką sytuację kiedyś, że wydawca poprosił mnie, żebym ja była osobą, która będzie się porozumiewać z autorką. Oni się kłócili jak rodzina potrafi się kłócić. A ze mną autorka rozmawiała dość normalnie. A ja też bardzo cierpliwie, ja bardzo rzadko tracę cierpliwość zwłaszcza z człowiekiem, który widzę, że troszeczkę się porusza po omacku, trochę nie jest pewny, trochę się boi właśnie. Oni, być może dlatego ci autorzy czasami się tak zachowują, że się boją. Nie wiedzą, czego się spodziewać, nie
to
wiedzą, co ich czeka. Dlatego tak sprawdzają. No.
Oni bardzo często kwestionują pewne paragrafy, które nie są absolutnie przygotowywane na ich szkodę, bo boją się. W ogóle ta praca takiego redaktora inicjującego i redaktora koordynującego, ona wymaga bardzo dużo empatii. Mm-hmm. I ona wymaga jednak dobrego kontaktu z ludźmi.
I dobrej woli mimo wszystko.
I umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z bardzo różnymi osobami.
Kolejna funkcja w jakimkolwiek wydawnictwie, do której trzeba mieć talent.
Powiem tak, mi się bardzo długo wydawało, że moją pracę to mógłby wykonywać każdy z ulicy.
Ale nie każdy z ulicy ma dobry kontakt z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktów, pewną swobodę.
Poznałam osobę, która była przez jakiś czas zatrudniona w jednym z wydawnictw, w którym pracowałam, gdzie ewidentnie coś nie grało. To nawet nie była trudność w rozmowie z ludźmi. Tylko, że to jest też stanowisko kreatywne, bo taka osoba, ona musi z ludzi wyciągać pewne pomysły, nawet opisywać je innymi słowami, ale pod takim kątem,
żeby to trafiło,
żeby była wizja książki. Nie pomysłu, nie jakiegoś, nie wiem, odległego planu, tylko trzeba to krystalizować troszeczkę. Na przykład moi koledzy z pracy, oni bardzo się ze mnie śmieją, bo jak dzwoni telefon, to oni mówią, że ja mam zupełnie inny głos. Ale to jest troszeczkę tak jak mój były mąż, on się zajmował piercingiem, czyli przekłuwaniem, kolczykowaniem. W momencie, kiedy przychodził do niego klient, on zmieniał głos na taki ciepły,
uspokajający.
Kojący, uspokajający. I myśmy na to zawsze mówili piercerski głos.
Książka, która ląduje u mnie, maszynopis, ja ją składam, ona leci przez korektę, tę drugą. Ogląda to oczywiście jeszcze cały zespół, co ja bardzo lubię, bo każdy jeszcze coś wypatrzy, jeszcze się coś znajdzie. Potem ja szykuję takiego PDF-a, jak drukarnia sobie życzy i to idzie do drukarni. Od tego
I
czasu
znika na 2 tygodnie.
I znika na 2 tygodnie. Nie, jeszcze przysyłają nam tak zwane ozalidy, czyli próbne wydruki, na których kolor już wygląda prawie tak, jak powinien. Jak to już wróci z drukarni, dostajemy jakieś tam już pierwsze egzemplarze prawdziwe wydrukowane, no a potem to już idzie do dystrybucji. Wiem jeszcze o istnieniu takiej funkcji jak dystrybutor. To jest firma, która jest pomiędzy miejscem, w którym się sprzedaje książki, a wydawcą.
Tak.
Wydawca oddaje do dystrybutora. Dystrybutor ma między innymi wpływ na to, jaki będzie tytuł albo jaka będzie okładka niektórych książek. Mogą na przykład zgłosić
tak
preferencje.
Tak.
I jeżeli przedstawi im się projekt wydawniczy, zanim to jeszcze jest zrealizowane, planujemy taką a taką serię i ona będzie wyglądać mniej więcej tak? I oni wtedy mówią, ta okładka nie pójdzie, zmieńcie ją. Tytuł jest fajny, to się dobrze zapowiada, spis treści brzmi okej, ale z tą okładką to ja tego nie upchnę
dobrze. Ale ja uważam, że to są bardzo cenne wskazówki.
Myślę,
bo
że oni są bliżej czytelnika niż
właśnie,
my czasami.
Którzy współpracują z czytelnikiem. Czy ty znasz wielu czytelników książek, które składałaś? Pewnie nie.
Tych specjalistycznych, które mam tutaj na półce? Nie sądzę.
No właśnie. No ale miałyśmy rozmawiać o marketingu.
Działalność marketingu zaczyna się trochę wcześniej niż książka wyjdzie z drukarni.
Marketing ma wpływ na tytuł, marketing ma wpływ na okładkę. Marketing zastanawia się, kiedy jest optymalny termin wypuszczenia książki. Dlatego, że niektóre książki zdecydowanie lepiej się sprzedają w danych miesiącach niż w innych. Na przykład podręczniki mają 2 szczyty sprzedażowe, większe w koniec września, początek października, mniejszy luty, czyli odpowiednio rozpoczęcie semestru zimowego i letniego.
Oczywiście.
I takie informacje marketing powinien znać. Marketing wie, na jakich konferencjach powinno się książkę promować, w jakich kanałach. My zawsze, i to jest chyba praktyka w każdym wydawnictwie stosowana, wydającym takie książki specjalistyczne, przesyłamy egzemplarze do osób takich wpływowych, które w danej branży działają aktywnie i które są w stanie zarekomendować książkę czytelnikom. My to robimy pod pretekstem krótkiej recenzji, czyli prosimy ich o napisanie paru zdań, co sądzą o książce, czy im się podobała, i to działa i rzeczywiście się to sprawdza.
Teraz jak jest, wychodzi jakaś seria wydawnicza, to ona często ma swoją stronę www, albo są zapowiedzi wydawnicze na stronie wydawnictwa.
Są przedsprzedaże, przesyła się newslettery. To jest jeszcze kwestia tego, jakie nakłady chcemy poświęcić na marketing i jak szeroka jest grupa odbiorców, ponieważ ta książka, którą Kaja napisała, ja zredagowałam, to ona na Dworcu Gdańskim ma swoją wielką reklamę.
Na stacji metra Dworzec Gdański,
co nas absolutnie rozmiękczyło.
Tak, zobaczyłyśmy to i o rany. Ja nie wiedziałam.
Dla mnie to też było zaskoczeniem, jak to zobaczyłam, ale zrobiłam sobie fotografię, a później tak się zdarzyło, że razem z Kają byłyśmy na tej samej stacji
i
metra i Kaja sobie mogła zrobić fotografię.
Następnym razem zrobię sobie selfie.
Mi się czasem zdarza na przykład widzieć w tramwaju czy w autobusie, że ktoś czyta książkę, którą albo ja wydałam, albo ja zainicjowałam, albo ja zredagowałam. Oczywiście nie podchodzę do tych osób i nie mówię im o tym, ale mam wtedy taką radość wewnętrzną, jest wtedy taki smile.
Bo to jest bardzo przyjemne, że zrobiłaś coś, co się komuś przydaje, ktoś tego używa.
Tak.
To jest ekstra.
Ale to jest coś, co to mi przyświeca. Przy wydawaniu książek robić, wydawać, inicjować takie książki, które będą czytane.
No bo po co robić książkę, która nie będzie czytana? To będzie smutna książka.
Na pewno.
Dziękuję bardzo.
Ja również. Nerdy nocą.
Nerdy nocą.